Tego lata przyglądamy się najgłośniejszym przestępstwom drugiej RP. Tym wyjaśnionym i tym, które dotąd rozpalają wyobraźnię śledczych. Dorwać bestie. Zapomniane zbrodnie przedwojennej Polski.
7 groszy. Kto zgładził 12-letnią Zosię Zajdlównę? Kurier łódzki. Matka zabiła 12-letnią córkę i zwłoki wrzuciła do domu kloacznego. Echo. Paznokcie Zajdlowej na stole rozpraw. Oskarżona nie może znieść ludzkich spojrzeń. Orędownik. Zajdlowa została skazana na dożywocie.
Odcinek 8. Morderstwo Zosi Zajdel.
Chłodny styczniowy dzień powoli dobiegał końca. Na komisariacie przy ulicy Zgierskiej 7 było wyjątkowo spokojnie, co było o tyle nietypowe, że podlegał mu najgęściej zaludniony rewir Łodzi, Stare Miasto i Bałty. Spokój przerwało skrzypienie drzwi wejściowych. Do środka najpierw wpadł przeraźliwy ziomb, a zaraz za nim drobna blondynka. Nazywała się Maria Zajdlowa i żądała natychmiastowej rozmowy z policjantem.
Moja córka zaginęła. Jeszcze 2 godziny temu leżała w łóżku. Ja nie mogłam spać, bo potwornie rozbolał mnie ząb. Zostawiłam ją w mieszkaniu i poszłam do apteki. Gdy wróciłam z proszkami, córki nie było.
A może pani opisać córkę?
Włosy ciemny blond, dołeczek w brodzie, dosyć wysoka jak na 12-latkę.
Jakieś charakterystyczne elementy ubrania albo znaki szczególne?
Wie pan, ja nie mam za dużo pieniędzy, więc była ubrana w to co zawsze. Białą koszulę z koronką, granatową sukienkę i płaszcz. W uszach miała kolczyki w kształcie podkówek, a na szyi medalik z Matką Boską.
Zajdlowa faktycznie nie miała zbyt wiele pieniędzy. Była prostą hafciarką, samotną matką, wdową, której mąż, Leonard, w spadku zostawił wyłącznie długi. Razem z córką mieszkała w jednoizbowym mieszkaniu przy ulicy Chopina 49. Ich łóżka były oddzielone od siebie przepierzeniem. Oprócz tego posiadały jedną szafę, stół i małą kuchenkę. Potrzeby fizjologiczne załatwiały w wychodku na podwórzu. Policjanci niewiele mogli zrobić w sprawie Zosi Zajdlówny. Jej zaginięcie nie było pierwszym takim w okolicy, ale nie posiadali żadnych tropów świadczących o tym, że dziewczynka została uprowadzona lub zamordowana. Uznali więc, że dziecko uciekło z domu i trzeba poczekać, aż wróci. 2 dni później Maria znów zjawiła się na komisariacie. Tym razem przyniosła anonimowy list, który rzekomo dostarczyli jej porywacze Zosi.
Niech pan spojrzy. Zabiliśmy ją za długi Leona. Zwłoki ukryliśmy i nigdy jej już nie zobaczysz. Wynoś się z Łodzi albo czekacie to samo.
Sprawa zaczęła wyglądać na poważniejszą niż z początku się zdawało, dlatego zainteresowali się nią dwaj najważniejsi policjanci Łodzi. Komendant łódzkiej policji, inspektor Elzeser Niedzielski i kierownik Wydziału Śledczego, nadkomisarz Polak.
Panowie, razem z nadkomisarzem Polakiem doszliśmy do wniosku, że możemy mieć do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą. W końcu w okolicy zaginęły 2 inne dziewczynki, a z anonimu wynika, że Zajdel miał długi u jakichś lichwiarzy. Macie to sprawdzić. Ta sprawa to priorytet.
Zgodnie z wytycznymi śledczy zaczęli bliżej przyglądać się sprawie zaginięcia Zajdlówny. Pierwszym krokiem było dokładne przesłuchanie Marii, jednak im więcej zadawali jej pytań, tym więcej dziur znajdowali w jej zeznaniach.
Czy córka zostawiła jakiś list?
Nie.
Czy ma pani lub pani mąż miał jakiś wrogów?
Nie wiem, chyba nie.
A czy zgłosił się do pani ktoś, kto zażądał zwrotu pieniędzy, albo czy dostała pani więcej anonimów?
No nie, ale ja widzę, że panowie to mnie podejrzewają zamiast szukać prawdziwego sprawcy.
Chwilę po wybuchu Zajdlowa zemdlała i przesłuchanie trzeba było przerwać. Stan zdrowia zatrzymanej na komisariacie Marii nie był jednak przeszkodą w przeszukaniu jej mieszkania, gdzie śledczy znaleźli zapiski, na których charakter pisma był niezwykle zbliżony do tego z anonimu, który kilka dni wcześniej dostarczyła im matka zaginionej dziewczynki. Przesłuchania sąsiadów dostarczyły jeszcze więcej przesłanek do podejrzewania Marii Zajdlowej.
Ona w ogóle o tę małą nie dbała, panie! Nic nie było, nic nie dbała!
Pani, wódka, facet jej tylko byli w głowie. Pamiętasz, ten szczególnie taki typ tam chodził, jak mu było?
Tak, ten podejrzany typ z tą harmonią się koło niej kręcił. Stachu Gipki o nim mówią.
Tylko właściciel domu przy Chopina 49, Tadeusz Gajdamowicz, mówił o kobiecie w pozytywach.
To dobra kobieta. Samotnie zajmowała się córką, miała stałe źródło dochodu, była religijna. Zalegała z czynszem od 2 miesięcy, ale wyjaśniła mi, to i miała wszystko spłacić.
Znalezione w mieszkaniu Marii papiery oddano do analizy grafologicznej, która jednoznacznie potwierdziła, że autorką anonimu była Zajdlowa. Dla policjantów nie było jednak jasne, czy stworzyła go, by wzbudzić zainteresowanie zaginięciem córki, czy też był to sposób na tuszowanie swojej winy. Postanowili więc wrócić do przesłuchania kobiety. Gdy tylko Zajdlowa usłyszała, że jej oszustwo zostało wykryte, znów zasłabła, a gdy ją ocucono, powiedziała, że nie ma siły odpowiadać na żadne pytania i musi odespać, bo nie zmrużyła oka od zaginięcia Zosi. Policjanci postanowili zatrzymać ją na komisariacie, ale dali kobiecie chwilę wytchnienia. Wezwali także lekarza, który miał sprawdzić stan zdrowia Marii i ustalić przyczynę ciągłych omdleń. Czekając na rozmowę z Marią, nie zasypiali jednak gruszek w popiele. Wrócili na posesję przy Chopina 49 i przystąpili do przeszukania dołu kloacznego w Wychodku. Sprowadzeni na miejsce, dwaj strażacy, wyposażeni w maski tlenowe, przez 2 godziny mieszali kijem zawartość dołu, nim trafili na coś godnego uwagi.
Uderzyliśmy w coś twardego, zaczęliśmy obaj napierać na kij i wtedy wypłynęło. Najpierw ramię, potem całe ciało.
Wyłowione zwłoki były oblepione odchodami. Widoczne były rany głowy i ślady podduszania na szyi. Nie było wątpliwości, że to były zwłoki Zosi Zajdlówny. Patolog podczas sekcji zwłok stwierdził jednak, że te obrażenia nie były przyczyną śmierci dziewczynki.
Ofiara została dwukrotnie uderzona tępym narzędziem, najprawdopodobniej młotkiem, potem podduszona. Zgon nastąpił jednak w wyniku zatrucia gazami w dole kloacznym.
Śledczy nie mieli już wyjścia. Musieli wyciągnąć zeznania od Marii Zajdel. Jednak kobieta spała nieprzerwanie od ponad doby. Próbując ustalić, czy Maria faktycznie ma jakiś problem zdrowotny, po raz kolejny wezwali do niej lekarza. Gdy ten zjawił się w celi, Zajdlowa nadal spała. Po dokładnych oględzinach lekarz rzekł stanowczo:
proszę natychmiast wstać! Widzę, że pani symuluje i wcale nie śpi.
Gdy rozzłoszczony lekarz opuścił celę, Zajdlowa wreszcie wstała i zaczęła przechadzać się po celi. Policjanci zaczęli więc przesłuchanie.
To prawda. To ja napisałam anonim, ale nie ja odpowiadam za śmierć Zosi. Moralnymi sprawcami czynu są mój kochanek Stanisław Gipki i moja przyjaciółka Wiktoria Stefaniakówna.
W dalszych relacjach twierdziła, że to Stefaniakówna nagabywała ją, by pozbyła się Zosi, bo inaczej Gipki nigdy by się z nią nie ożenił. Policjanci pojechali aresztować rzekomych wspólników Zajdlowej. Już przy aresztowaniu Stanisław Gipki wypierał się, jakoby miał cokolwiek wspólnego ze sprawą.
Panowie, ja nie mam z tym nic wspólnego. A w ogóle to sam miałem do was pójść, bo dostałem anonim w tej sprawie. Patrzcie, o!
To ja zabiłem Zosię Zajdlównę, a teraz zabiję siebie, bo uczyniłem Zajdlowej zbyt wielką krzywdę. Podpisano przestająca już istnieć istota. No, ciekawe.
Tymczasem w mediach od momentu wyłowienia zwłok aż huczało od spekulacji i przypuszczeń, kto stał za śmiercią 12-letniej dziewczynki. Przytłaczająca większość obwiniała za tę śmierć matkę, prześcigając się w wymyślaniu chwytliwych nagłówków i naciąganiu faktów. Jaskrawym przykładem może to być na przykład łódzkie Echo, które bez konkretnych dowodów pisało o Marii.
Nasuwa się pewność, że Zajdlowa to typ seksualnie zboczony.
Medialna atmosfera podgrzewała nastroje społeczne. O sprawie Zajdlowej huczała cała Łódź. Gdy prosektorium wydało ciało dziewczynki jej najbliższej rodzinie, dziadkom, ci zdecydowali się na pogrzeb z otwartą trumną, na którym to pogrzebie zjawili się przedstawiciele wszystkich ważniejszych mediów i połowa mieszkańców miasta. Wszyscy chcieli zobaczyć dziewczynkę utopioną w kloace. Tymczasem policjanci nadal nie mieli jednoznacznych zeznań od żadnej z zatrzymanych osób. W końcu za przesłuchanie podejrzanych wziął się inspektor Elzeser Niedzielski. Podczas rozmowy ze Zajdlową postanowił pokazać jej młotek znaleziony w mieszkaniu. Gdy kobieta go zobaczyła, wybuchła płaczem i o wszystkim opowiedziała.
Zjadłyśmy obiad i Zosia siadła do lekcji. Jak skończyła, to chciała pójść do mojej siostry. Nie zgodziłam się, bo w domu było dużo roboty. Rozpłakała się, a potem siadła na łóżku z książką. Mnie bolały zęby, więc poszłam do apteki. Wróciłam, zażyłam leki, ale ból nie ustąpił. Zgasiłam światło. Zosia znów zaczęła płakać i mówić, że robi jej na złość. I wtedy wpadłam w szał. Krzyknęłam, ja tutaj rządzę, nie masz nic do gadania. A potem złapałam młotek i walnęłam ją w głowę.
A duszenie? Wychodek?
Poddusiłam ją po tym, jak wyciągnęła do mnie ręce, jęcząc. Straciła przytomność. Wtedy dopiero zrozumiałam, co zrobiłam. Zabiłam moją córkę. Byłam przerażona, ale wiedziałam, że muszę ukryć zwłoki. Owinęłam je w worek i chciałam ukryć w podwórzu. Szukałam miejsca koło wychodka. Worek oparłam o drzwi kloaki, no i jakoś wpadł do dołu i utonął.
Wyznanie Zajdlowej oczyściło z zarzutów jej domniemanych wspólników, Stanisława Gipkiego i Wiktorię Stefaniakównę. Nawet jeśli namawiali oni Marię do pozbycia się dziecka, to nie brali oni udziału w samej zbrodni. Proces Marii Zajdlowej rozpoczął się 26 kwietnia. Na sali sądowej kobieta powtórzyła swoje zeznania, utrzymując, że nie chciała zabić córki, że była jak w amoku i nie była w stanie kontrolować swoich czynów. Pytana o powód pisania anonimów, odpowiadała tylko:
nie wiem, naprawdę nie wiem.
Marię Zajdlową skazano na dożywotnie więzienie i pozbawienie praw obywatelskich. Jednak jej prawnik, Albert Zaleski, nie poddawał się i próbował przekonywać, że kobieta jest niepoczytalna i nie powinna odpowiadać za to, co zrobiła. Wywalczył jej kilkumiesięczny pobyt w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach do czasu rozpatrzenia apelacji. Na tym samym oddziale kilka lat wcześniej przebywała niesławna Rita Gorgonowa. Tymczasem sąd apelacyjny utrzymał wyrok, a Zaleski postanowił złożyć kasację do Sądu Najwyższego. Wiosną 1939 roku Zajdlowa odwołała swoje zeznania, ale Zaleskiemu nie udało się wyciągnąć jej z więzienia. Wydawało się, że Maria Zajdlowa spędzi resztę życia za kratkami, ale sytuacja uległa zmianie już kilka miesięcy później. 2 września 1939 roku, drugiego dnia inwazji hitlerowskich Niemiec na Polskę, generał Władysław Bortnowski zdecydował się wypuścić na wolność wszystkie osadzone w Bydgoszczy kobiety, w tym Marię Zajdlową. Czy przeżyła wojnę i co działo się z nią później, tego nie dowiemy się już nigdy.
Dorwać bestie. Krwawe zbrodnie przedwojennej Polski.